między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W poprzednim programie gościliśmy na naszej antenie Felicjankę, która opowiadała o swoich doświadczeniach pracy hospicyjnej. Dzisiaj także chcielibyśmy, aby głównymi bohaterkami naszego spotkania były siostry zakonne. To oczywiście w związku z obchodzonym w minioną środę Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Będzie zatem relacja ze środowych uroczystości. Oddamy także głos kapłanom. Chcielibyśmy usłyszeć, jak oni postrzegają obecną rolę sióstr zakonnych we wspólnocie Kościoła. Na naszej antenie także nowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Jest to świeża nominacja sprzed zaledwie kilku dni. Między niebem a ziemią jesteśmy z Państwem do godziny 13. W Poznańskiej Katedrze siostry zakonne, zakonnicy i księża spotkali się w minioną środę z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o zaniku braterstwa, także wśród duchowieństwa. Przebieg uroczystości śledził Jacek Butlewski.
Jesteśmy tutaj tak licznie zgromadzeni, reprezentujemy tak wiele zgromadzeń, tak wiele charyzmatów, tak wiele celów naszego zakonnego życia.
Mówił w czasie uroczystości jeden z duchownych, zwracając się do metropolity, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Można by powiedzieć, że ten dzisiejszy dzień to czas, kiedy wychodzimy z cienia, kiedy chcemy pokazać się światu, że jest coś takiego jak życie zakonne, życie ukryte, życie całkowicie poświęcone Bogu i służbie drugiemu człowiekowi.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy.
W uroczystości w Katedrze Poznańskiej brali udział biskupi, przełożeni zakonów i zgromadzeń, kapłani, członkowie kapituły katedralnej, zakonnicy i zakonnice, a ponadto seminarzyści i nowicjusze. Do nich wszystkich zwrócił się metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki.
Dnia 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto ofiarowania pańskiego, zwane potocznie świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym samym dniu obchodzony jest 26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji wyrażamy Panu Bogu naszą wdzięczność za obecność, modlitwę i pracę zakonników i zakonnic, członkiń Instytutów Świeckich i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Im zaś samym wyrażamy nasze najlepsze życzenia. W gruncie rzeczy w tym dniu idzie przecież o dziękczynienie Kościoła za dar życia konsekrowanego.
Arcybiskup mówił o kilku ważnych problemach. To m.in. brak powszechnego braterstwa na całym świecie, także wśród osób nienależących do wspólnot konsekrowanych. Zwrócił uwagę na niepokojące zjawiska. W miejsce dialogu, jak zauważył, mamy powszechne dyskusje w mediach społecznościowych, bez fizycznego kontaktu, które z klasycznym dialogiem nie mają wiele wspólnego, a są, jak zaznaczył hierarcha, pretekstem do obrażania ludzi. Tak jest bardzo często. Ale metropolita arcybiskup Stanisław Gądecki mówił też o znaczeniu braterstwa konsekrowanego, tutaj zwracając się bezpośrednio do zebranych duchownych w Katedrze Poznańskiej, a także do tych wszystkich, którzy słuchali transmisji na żywo na katedralnym YouTubie.
Braterstwo konsekrowane jest nie tylko owocem ludzkich wysiłków, ale przede wszystkim darem Boga. Jest darem związanym z posłuszeństwem wobec Słowa Bożego. Z tego właśnie pochodzi właściwa jakość życia braterskiego we wspólnocie. Ta odpowiednia jakość życia braterskiego wpływa decydująco na wytrwanie w powołaniu poszczególnych zakonników i zakonnic. Podobnie jak mierna jakość życia braterskiego jest często podawana jako przyczyna licznych odejść. W odróżnieniu od innych religii, wyznań czy światopoglądów, dla katolickich zakonników i zakonnic sakramentem braterstwa jest przede wszystkim Eucharystia. Eucharystia, sakrament jedności z Chrystusem, jest jednocześnie sakramentem jedności kościelnej i jedności pomiędzy osobami konsekrowanymi i wspólnotami konsekrowanymi. Eucharystia jawi się jako centrum życia konsekrowanego, osobistego i wspólnotowego. Sprawowanie Eucharystii i adoracja eucharystyczna jest podstawą komunii umysłów i serc, niezbędną dla wzrastania osób życia konsekrowanego w braterstwie.
W niektórych sytuacjach brakuje braterstwa we wspólnotach życia konsekrowanego, zauważył arcybiskup Stanisław Gądecki.
Ujawniający się brakiem komunikacji między członkami tej samej wspólnoty zakonnej. Brak i ubóstwo takiej komunikacji zazwyczaj osłabiają więzy braterstwa, ponieważ nieznajomość doświadczeń innych ludzi rodzi wyobcowanie i anonimowość, a nawet stwarza sytuację głębokiej izolacji i samotności. W niektórych wspólnotach krytykowany jest niedostateczny poziom podstawowej wymiany dóbr duchowych. Rozmawia się o tematach i problemach marginalnych, a rzadko przekazuje się to, co jest istotne i zasadnicze w życiu konsekrowanym. Konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być bolesne, ponieważ doświadczenie duchowe nabierają w sposób niepostrzegalny znamion indywidualistycznych. Rodzi to mentalność, która skłania się do kierowania się tylko własną opinią, także niewrażliwość na innych i prowadzi z czasem do poszukiwania głębszych relacji poza wspólnotą. Należy stawić czoła temu problemowi w sposób zdecydowany, z taktem i delikatnością, bez wymuszania czegokolwiek, ale odważnie i twórczo, poszukując form i sposobów, dzięki którym wszyscy stopniowo nauczą się dzielić w prostocie i braterstwie darami Ducha Świętego, tak jakby były one rzeczywiście powszechną własnością i służyły zachowaniu wspólnoty.
Nie da się zrozumieć Kościoła bez konsekrowanych kobiet, powiedział papież Franciszek przy okazji tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego. Papież apelował o wytrwanie w powołaniu, ale jednocześnie zauważył, że rola sióstr jest często niedoceniana w samej wspólnocie i sprowadzana jedynie do służalczości. Jak tę sytuację widzą sami kapłani? Oto pytała Sandra Soluk.
Ksiądz ma siostry dosyć blisko, czyli często jest z nimi kontakt.
To znaczy wspólnota parafialna ma siostry we wspólnocie zaangażowane. Ksiądz Mateusz Misiak, proboszcz parafii farnej w Poznaniu, które pracują w katechizacji, czyli w szkole siostra jest katechetką, a jednocześnie studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I siostra, która pracuje w kancelarii, i siostra, która pracuje w zakrystii, dba o estetykę, czystość świątyni. Jest siostra, która pracuje w redakcji Małego Przewodnika Katolickiego. Jest siostra, która pracuje też w sekretariacie Metropolitalnego Sądu Duchownego.
Brzmi to tak, że nie ma takiego podziału, że role typowo damskie, typowo męskie.
Proszę Pani, zawsze w Kościele kobiety miały bardzo ważną rolę do spełnienia. Już od czasów Pana Jezusa, jak widzimy, czytamy na kartach Ewangelii.
Próbuje ksiądz powiedzieć, że nigdy nie spotkał się z nierównym traktowaniem sióstr?
Przede wszystkim nigdy nie spotkałem się z nierównym traktowaniem kobiety. Tam, gdzie jest człowiek, tam jest piękno, tam jest coś bardzo pozytywnego, ale tam jest też i grzech, tam jest słabość, więc to znaczy nie chodzi o to, żeby pokazywać coś, co jest słabe, co jest grzeszne, co jest trudne. Pokazujmy to, co jest piękne, co jest wartościowe i myślę, że na tym warto się skupić.
A wspólne obowiązki?
No jeżeli ksiądz odprawia mszę świętą i przygotowuje się do tej mszy świętej i ma przygotowane do mszy świętej, no to jest obowiązek, który spoczywa na siostrze, która pracuje w zakrystii. No to jest jej obowiązek.
Ksiądz nie ma w swojej pracy, w swojej posłudze zbyt dużo do czynienia z siostrami.
Nie. Był taki etap w życiu, że troszkę miałem, przez w sumie 4 lata. Ksiądz Dariusz Medejczyk, proboszcz w Lusowie. Pracowałem z siostrami, ale w bardzo takim małym gronie i każdy podejmował jakiś odcinek swojej odpowiedzialności, każdy musiał swoją pracę dobrze na tym odcinku wykonać. Żeśmy pracowali w zespole, no i tak jak powiedzmy w korporacji, każdy ma swój klocek, którym się zajmuje i trzeba było zrobić to, co należy.
No a w drugą stronę, jak się prowadzi parafię, to niełatwiej byłoby mieć siostry obok?
No może byłoby łatwiej, tylko musiałyby te siostry być. Siostry raczej likwidują swoje placówki, a nie otwierają nowych. W mojej parafii, w której obecnie jestem, siostry były do, chyba gdzieś do 56 czy 58 roku. Potem stąd się już wyprowadziły, bo ta wiejska parafia wtedy, taka malutka, nie dawała może możliwości też ich utrzymania się tym siostrom. Parafia Graczyń Śród generalnie dzisiaj nie ma. Rzadko się to zdarza w naszej diecezji, żeby siostry były w parafiach. Raczej siostry prowadzą jakieś swoje placówki, jak wiemy, w Poznaniu jadłodajnie, czy jakąś inną posługę prowadzą. No, ale prawda jest taka, że mamy sióstr coraz mniej.
Trochę się faktycznie oddzieliły od księży i od parafii. Robią bardziej swoje.
No i to pewnie dobrze, bo zakony mają swoje charyzmaty i jakby generalnie parafia pewnie dla większości nie jest ich charyzmatem, ich zadaniem.
Jak siostry zakonne są traktowane w kościele?
Każdy zakon jest taki samodzielny. Ksiądz Radosław Rakowski, duszpasterz akademicki Poznań Winiary. One same siostry ustalają swoje zasady życia, jak się ubierają, jak funkcjonują i w sumie my księża do tego się nie wtrącamy, ani kościół za bardzo się nie wtrąca i często same na siebie nakładają bardzo surowe zasady po to, żeby być bliżej Ewangelii i bliżej Boga.
Same na siebie może i tak, ale księża mogą im ułatwiać albo utrudniać.
Tak właśnie czasami jest, że mamy taki patriarchalny trochę układ w kościele, że często księża, myśląc o siostrach zakonnych, myślą, że one właśnie mogą upiec placek albo zaśpiewać wesołą piosenkę z dziećmi, ale nie mogą się zajmować poważną teologią, co jest niesłuszne, ponieważ kobiety mają bardzo dużo do powiedzenia właśnie i wprowadzają jakby zupełnie nowe przestrzenie w kościele, większej wrażliwości, empatii. Dlatego liczymy, że w końcu Sobór Watykański II zacznie działać w kościele i ta rola sióstr zakonnych i kobiet będzie wzmocniona. Co widzimy, że Pan Jezus robił w Ewangelii i papież Franciszek też ciągle tak chce.
Czyli mimo wszystko kościół wciąż jest patriarchalny.
Bardzo dużo mamy jeszcze do zrobienia. Jeśli Pan Jezus był postępowy i otaczał się kobietami, to my troszkę się cofnęliśmy w tym rozwoju, mimo że 2000 lat minęło i cały czas nie doceniamy roli kobiet.
A kto gotuje dla księży na Winiarach?
Kobiety. Są dwie panie, pani Grażyna i pani Danuta. No i tak jak w każdym domu, jesteśmy czasami w sporze, a czasami w wielkiej miłości. I jakoś te wszystkie nasze relacje na plebanii się układają.
To nie jest tak, że ja szukam problemu na siłę. On w kościele istnieje. To znaczy nierówne albo bez szacunku traktowanie sióstr zakonnych.
No mam rzeczywiście dosyć ciekawy przegląd tego, co dzieje się w polskim kościele w kontekście duchowieństwa i również relacji z siostrami zakonnymi. Ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin, rekolekcjonista. Z tego względu, że od 5 lat praktycznie co kilka dni jestem w innej parafii, w innym miejscu, w innym domu zakonnym, na innej plebanii, więc widzę z bliska, jak wiele różnych zjawisk wygląda. To, o czym pani mówi, jest pomimo wszystko problemem marginalnym. Gdziekolwiek jestem, widzę w zdecydowanej większości przypadków bardzo fajna, harmonijna, sensowna współpraca pomiędzy kapłanami a siostrami zakonnymi. Widziałem kilka tylko przez te 5 lat takich przypadków, które no, były słabe po prostu. Ale to wynikało nie tyle z jakiegoś ogólno przyjętego traktowania sióstr zakonnych przez kapłanów, ile w tych konkretnych przypadkach osobowości danego kapłana czy proboszcza parafii. Tak samo słabe i mało kulturalne było jego odnoszenie się do parafian, więc po prostu to problem tego księdza.
Czyli tutaj nie doszukiwałby się ksiądz jakiegoś dużego problemu.
Bardzo często jest tak, że dzisiaj bardzo promuje się samorealizację. Również w kościele wielu księży chce dążyć do tego, żeby realizować swoje plany, swoje pragnienia, marzenia. I wśród sióstr zakonnych jest dokładnie tak samo. I w takiej sytuacji, kiedy ta samorealizacja staje się główną płaszczyzną mojego rozwoju, może być na przykład sytuacja, że jakaś siostra zakonna poczuje się zlekceważona czy niedowartościowana, bo na przykład proboszcz zaproponuje takiej siostrze zakonnej, żeby pomagała w zakrystii jako zakrystianka, a ona na przykład ma inne plany, inne marzenia, a może nawet poczuć się, że jej to uwłacza.
Ale nie próbuje ksiądz powiedzieć, że jeżeli siostry są źle traktowane przez księży, to nie powinny o tym mówić na głos, bo cienka jest granica.
W tych kilku sytuacjach sporadycznych, o których mówię, nie były to sytuacje, w których siostry niczego nie mówiły, bo się na przykład bały. Absolutnie. To jest temat, który w tych kilku przypadkach bardzo konkretnie wypłynął i po prostu siostry odmawiały dalszej posługi, na przykład jako zakrystianka czy w różnych takich pracach przyparafialnych.
Archidiecezja gnieźnieńska ma nowego biskupa pomocniczego. Decyzją papieża Franciszka został nim dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa w Inowrocławiu, ksiądz Radosław Orchowicz. Nowy biskup nominat ma 52 lata. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w 1994 roku. Jest doktorem teologii. Przypomnijmy, że archidiecezja gnieźnieńska nie miała biskupa pomocniczego po tym, jak w kwietniu ubiegłego roku biskup Krzysztof Wędkowski został biskupem włocławskim. A jakie będą zadania nowego biskupa w Gnieźnie? Sprawdzał Rafał Muniak.
Po odejściu księdza biskupa Krzysztofa do Włocławka nie tylko czekaliśmy, ale także modliliśmy się i prosiłem Ojca Świętego o nowego biskupa pomocniczego.
Mówi arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, prymas Polski.
I dzisiaj w te święto świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa Ojciec Święty ogłosił, że jest nim nasz ksiądz Radosław Orchowicz, czego bardzo się cieszę, bo jest mi osobą znaną, pracowaliśmy w przeszłości razem, a więc także zna dobrze diecezję jako proboszcz, jako pracownik instytucji centralnych, tutaj kurii, jako duszpasterz młodzieży. Więc myślę, że te wszystkie zalety poznania tej diecezji i jego obecności w niej będzie teraz mógł w posłuchce biskupiej spełnić.
O nominacji to się dowiedziałem siedząc u księdza arcybiskupa nuncjusza w nuncjaturze.
Mówi nowy biskup nominat ksiądz Radosław Orchowicz.
A to, że mam przyjechać do nuncjatury, to dowiedziałem się w czasie zwyczajnej pracy parafialnej, a mianowicie skończyłem biuro parafialne i akurat dzień wcześniej przywieziono nam nowe meble, wyposażenie biura parafialnego i z panią Basią, oddaną wolontariuszką, zajmowaliśmy się układaniem wszystkich ksiąg, dokumentów w tych szafach i jeden telefon był, ale mi nieznany, a i po chwili drugi, no to odebrałem i się okazało, że to jest ksiądz nuncjusz i zaprasza mnie na spotkanie do Warszawy. Pierwsza myśl to chyba było, ojeju, jakieś konsultacje. To była rzeczywiście pierwsza myśl, że no chyba chcę o coś dopytać czy zapytać. Druga była odwołaniem się do Słowa Bożego tego dnia, bo to był wtorek. W liturgii czytaliśmy wtedy z pierwszej księgi Samuela, gdy Samuel został wysłany do Dawida, do domu Dawidowego, do Jessego, miał namaścić. I tam padły takie słowa, nie patrz ani na jego wygląd, ani na jego wysoki wzrost. I później było pytanie, to już wszyscy? Nie, jeszcze jest ten najmniejszy. Ja tego dnia homilii tej codziennej mówiłem, że no po ludzku patrząc to było no nierealne i niemożliwe z Dawidem. I taka myśl mi się zrodziła, że jeśli to w tej sprawie woła ksiądz arcybiskup nuncjusz, to dokładnie tak, nie po ludzku to... To nie to.
Jak będzie wyglądać objęcie nowej funkcji przez nowego biskupa?
Na pewno zostanie zwolniony z obowiązków proboszcza w parafii świętego Józefa w Inowrocławiu. Zamianuje tam nowego proboszcza. Ksiądz biskup przyjmie sakrę biskupią w katedrze gnieźnieńskiej, ustali jeszcze konkretną datę. Już dziś zapraszamy serdecznie, zwłaszcza wszystkich do modlitwy. Wiemy, że w tym reżimie sanitarnym i w tym czasie, który przeżywamy też covidowym, musimy też wszystkie środki bezpieczeństwa zapewnić. I potem będzie tu w Gnieźnie rezydował i będzie pełnił posługę biskupa pomocniczego.
Czym się będzie zajmować nowy biskup w archidiecezji gnieźnieńskiej?
Ja myślę, że szczególny sposób będzie na pewno bliski młodym ludziom, bo ta posługa jego zawsze tego dotyczyła i na co bardzo liczę, bliski katechezie, bliski tym wszystkim, którzy na tej drodze wiary pragną iść i poznawać Chrystusa, będzie bierzmował, będzie także towarzyszył Matce Bożej w czasie wizytacji, w czasie nawiedzenia obrazu jasnogórskiego. Będziemy dzielić to nawiedzenie i te towarzyszenie, więc myślę, że pól pracy na pewno mu nie zabraknie.
Jakie wyzwania stoją przed nowym biskupem?
Pierwsze to myślę, że ma głosić Ewangelię. I też to, co papież Franciszek mówi, że być obecny, nie? Być obecny ze swoim ludem i dla swojego ludu, ale też mi przychodzą tak na gorąco myśli ojców Kościoła, bo oni są też mi bliscy. Jak mówił święty Augustyn, że dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem. I żeby o tym nie zapomnieć i też to chyba Grzegorz Wielki powiedział, że żeby się tak nie zagalopować w tym zajmowaniu się innymi, żeby nie zapomnieć o sobie i o swoim zbawieniu. Także tutaj tak to widzę. Z jednej strony mocna troska, budowanie więzi z Panem Bogiem po to, żeby bardziej móc być wśród ludzi i dla ludzi.
No myślę, że tutaj trudno, żeby mi coś było bliższe czy dalsze, bo przecież to jest nominacja na biskupa pomocniczego i tutaj tym, który będzie wyznaczał kierunki, to będzie ksiądz prymas, także to, co będzie mnie zadane czy podane, tym będę się zajmował. A jako, że w ciągu mojego życia kapłańskiego Pan Bóg mnie tak prowadził, że praktycznie no, na wielu, wielu wymiarach duszpasterstwa byłem, bo i była szkoła, i szkoła średnia, i podstawowa, i była kuria, i była młodzież, i w parafiach byłem dwóch wikariuszem, i proboszczem jestem, i posługa kościołowi domowemu, i nauka tohumenatowi, także rzeczywiście spektrum duszpasterskie szerokie. Tutaj to będzie ksiądz prymas nadawał kierunki.
Jak będą wyglądać teraz najbliższe dni i tygodnie nowego biskupa?
Jestem proboszczem, zwyczajna praca duszpasterska będzie dalej się toczyła. Nie chcę jeszcze mówić o terminie konsekracji, bo myślimy już o terminie, ale jeszcze go nie ukonkretniamy, bo potrzeba jeszcze pewnych ustaleń. Wróci do parafii proboszcz. Jeszcze.
A wróbelki ćwierkają, że być może to nie ostatnia zmiana personalna na szczytach gnieźnieńskiej archidiecezji. Czas na rozważania dzisiejszej Ewangelii, które przygotował dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. W tym tygodniu prosimy o szczególną uwagę zapalonych wędkarzy.
Szczęść Boże! Zdarzyło się kiedyś, że dałem się namówić na małą przygodę wędkarską. Mianowicie mój szwagier, który miał sprzęt, wtedy byliśmy akurat na taki krótki wypad, chyba majowy zdaje się, nad jeziorem. Mówi, chodź, pójdziemy na ryby, może coś złowimy. No i poszedłem z nim na te ryby. Pogoda niestety nie była majowa. Było bardzo zimno, mrzawka, wysoka wilgotność. No i oprócz tego siedzimy, zarzuciliśmy te wędki, siedzimy, czekamy i nic. Pewnie jest to dosyć typowe doświadczenie każdego wędkarza, kiedy ryba nie bierze. Ale w związku z tym, że to było moje takie, po prawdzie mówiąc, drugie spotkanie z wędkarstwem, ale pierwsze to było, kiedy byłem jeszcze małym dzieckiem z moim tatą gdzieś nad jeziorem i niewiele z tego pamiętam. Nawet nie wiem, czy coś udało się wtedy razem złowić. Tymczasem to doświadczenie było takie, no można powiedzieć, zniechęcające. Siedzimy, pół dnia przesiedzieliśmy, nic, absolutnie nic nie złowiliśmy. Jak się okazało, później taki doświadczony wędkarz, który pływał po tym jeziorze, podpłynął do nas i mówi, że ryby są. Bo on ma taki sprzęt, który pozwalał mu zobaczyć właśnie, co się dzieje pod wodą. Mówi, że ryby są, tylko z jakiegoś powodu są przestraszone i się chowają. Ale na pewno tam są. No ale co z tego, jak nic nie udało się złowić. Po paru latach, już będąc w zakonie, zdarzyło się tak, to mówią do 3 razy sztuka, więc za trzecim razem, kiedy poszedłem, dałem się znowu namówić na te wędkarskie przygody, poszedłem, zarzuciłem i ku mojemu zdziwieniu, chyba po, nie wiem, 5-10 sekundach ryba bierze. Byłem w towarzystwie bardziej doświadczonych wędkarzy, powiedzieli mi, co mam robić, więc ostrożnie wyciągnąłem tą rybę i złowiłem swoją pierwszą w życiu rybę, małego okonia. Wielka była moja radość z tego powodu, ale też zaskoczenie, że udało się tak szybko, bo miałem w głowie wspomnienie tego, że na rybach to się siedzi bardzo długo i nic. No i pewnie różnie to bywa. Nie jestem doświadczonym wędkarzem, chyba nie zostanę. Pewnie to będą takie okazyjne gdzieś tam na czyjeś zaproszenie, wypady czasami. Ale dlaczego o tym mówię? Bo dzisiejsza Ewangelia jest też przesiąknięta tym tematem właśnie rybołówstwa. Apostołowie, jak większość z nas pewnie wie, część z nich była rybakami i właśnie dzisiaj do nich nad jezioro przychodzi Jezus, no i wydarza się coś niesamowitego. A co dokładnie się wydarzyło i jak to się wiąże w ogóle z moimi też historiami i może z waszym doświadczeniem, nie tylko wędkarskim, o tym opowiem po krótkiej przerwie i serdecznie już teraz zapraszam. Dzisiejsza Ewangelia to dosyć znany fragment, ta historia, kiedy uczniowie całą noc łowili, całą noc walczyli z sieciami, z wodą, ze własnym zmęczeniem, więc mieli prawo być sfrustrowani, zmęczeni, zniechęceni. Tyle pracy na marne, tyle godzin właśnie w nocy na tej wodzie i nic. I do takich uczniów przychodzi Jezus i mówi im, zarzućcie jeszcze raz sieci. Nie wiem, co się pojawiło wtedy w ich głowach, ale w mojej głowie pojawiła się taka myśl, jak to, zwykły cieśla będzie teraz prawił morały rybakom, którzy znają się na swoim fachu i od lat pływają i wiedzą, że nic z tego nie będzie. Jednak jest coś tak przekonywującego w słowach Jezusa, że uczniowie wypływają. Jezus mówi, wypłyńcie na głębie, spróbujcie jeszcze raz, zarzućcie te sieci. No i co się dzieje? No wyciągają takie mnóstwo ryb, że te łodzie ledwie mogą to uciągnąć. Jest napisane, że prawie się zanurzały. Że coś nieprawdopodobnego się wydarza po tym, jak Jezus przychodzi i mówi swoje słowo. Bo święty Piotr ufa, wierzy Jego słowu i mówi, dobra, na Twoje słowo wypłynę i spróbuję jeszcze raz. I teraz, żeby to jakoś poukładać tak razem z tymi moimi historiami wędkarskimi i przenieść to na grunt wiary, bo wydaje mi się, że właśnie nasze życie wiary trochę tak wygląda, że może być tak, że jeden raz spróbujemy i się nie uda. Nie mamy żadnego doświadczenia wiary. Drugie to może być jakieś doświadczenie z dzieciństwa, z którego niewiele pamiętamy. Może nasza wiara wypływa z takiego trochę przyzwyczajenia tego, co nam przekazali rodzice, ale nie ma tam żadnego żywego doświadczenia. No i może być tak, że generalnie często i większość naszego życia wiary tak wygląda, że jest ta noc, że nic za bardzo nie da się złowić, że tak jak te ryby, ryby są, ale pochowane, że Pan Bóg trochę jest takim Bogiem, który się ukrywa, a może inaczej, to my nie mamy za bardzo sprzętu, czy mówiąc bardziej tak no już personalnie, nie mamy takiej dyspozycji w sobie, żeby go widzieć, żeby go dostrzegać, że gdzieś to nasze serce pozostaje nieczułe, nie wyczuwa Jego obecności, mimo że ona jest, mimo że jest nieustannie przy nas Pan Bóg i po takim długim okresie, kiedy nic się nie dzieje, doświadczamy też jeszcze może jakiegoś zgorszenia. Może się tak zdarzyć, że jesteśmy totalnie zniechęceni, sfrustrowani do Boga, sfrustrowani Jego postawą, sfrustrowani postawą ludzi Kościoła. I to jest gdzieś naturalne, tak jak naturalnym było zmęczenie i sfrustrowanie uczniów po całej nocy ciężkiej pracy. Nic, zero efektów. I ta Ewangelia jest dzisiaj dla nas po to może właśnie, żeby usłyszeć słowo Jezusa, który mówi dzisiaj w naszej konkretnej rzeczywistości, spróbuj jeszcze raz, mimo Twojego zniechęcenia, mimo Twojego może słabego doświadczenia mojej obecności, spróbuj jeszcze raz na moje słowo, mówię to dzisiaj do Ciebie osobiście, Jezus do Ciebie mówi dzisiaj osobiście, spróbuj jeszcze raz, pomimo swojemu zniechęceniu, pomimo temu wszystkiemu, co jest na nie w tobie, co może racjonalnie nawet mówi, że nie, no to nie ma sensu. Słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów, do rybaków też nie były do końca racjonalne, no przecież rozum im podpowiadał, nic nie ma w tych wodach, dzisiaj nic nie złowimy, bo tyle godzin i się nie udało. Tymczasem Jezus ma moc zmieniać naszą rzeczywistość. Jego słowo ma moc, Jego obecność jest tym, co przemienia. Przemienia też nas, nasze serca i to nigdy nie dzieje się automatycznie. To nie będzie tak, że Jezus przyjdzie, właśnie stanie przy nas i nas dotknie, tylko to jest też nasza decyzja. Czy damy się pociągnąć tym, może małym środkom, jakim jest słowo Ewangelii, tak po ludzku. Wydaje się, że to jest ludzkie słowo, ale to jest jednak słowo Boga, który nas woła, który nas zaprasza. Weź i spróbuj jeszcze raz. Pomimo tego wszystkiego, co ci się nie udało w relacji ze mną, spróbuj jeszcze raz. Jaki jest efekt, kiedy rzeczywiście się odważymy, tak jak uczniowie, czy chociażby tak jak prorok Izajasz z dzisiejszego pierwszego czytania. W pierwszym czytaniu mamy taki opis wizji. Izajasz zobaczył Pana na wielkim i wyniosłym tronie, wokół Niego śpiewały serafiny, święty, święty, święty. I Izajasz był przerażony, podobnie jak przerażony jest Piotr i mówi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Izajasz mówi, jestem zgubiony, bo jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. I pierwsze doświadczenie Boga to jest konfrontacja z prawdą też o naszej słabości, naszym grzechu, grzechu właśnie, który powoduje, że go nie dostrzegamy, nie słyszymy, nie widzimy w naszym życiu. To on jest główną przeszkodą i barierą do tego, żeby go doświadczać, żeby go zobaczyć. Tymczasem Bóg, który przychodzi w tą grzeszność, w tą trudną prawdę o nas samych, jest jednocześnie tym, który jest miłosierny. Jezus mówi do Piotra, nie bój się. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Izajasz słyszy, że będzie oczyszczony, że serafiny wzięły węgiel z ołtarza, dotknęły jego ust i został oczyszczony. To jest oczywiście bardzo symboliczna wizja, ale chodzi tu o to, że Pan Bóg, który zna prawdę o nas, który widzi nasze zagubienie też, widzi nasze wątpliwości, kryzysy, niewiary, wchodzi w niej i chce dotknąć tego, co jest słabe. Mówi, nie bój się, odtąd twoje życie będzie wyglądać inaczej. Nie obiecuję ci prostego, łatwego życia, ale obiecuję ci moją obecność, dopóki ty będziesz o tą obecność też chciał zabiegać. Chociażby przez to, dzisiaj jest niedziela, zadbanie o Bożą obecność to jest właśnie spotkanie się z Nim w Eucharystii, w sakramencie Jego miłości, Jego obecności, którą nam zostawił. Jezus przychodzi do mnie i do ciebie dzisiaj i mówi: nie bój się, odtąd będę jeszcze bliżej ciebie. Nie bój się mnie, bo jestem Bogiem miłości. I tym małym, może kruchym człowiekiem, który jesteś, takiego ciebie umiłowałem i wybrałem.
Spróbuj jeszcze raz. Taki komunikat zostawia Państwu na nowy tydzień ojciec Dawid Grześkowiak. Dobrego tygodnia zatem, mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.